popołudniowy program Radia Łódź. Dzisiaj na antenie radiowej Kalejdoskop Kultury, tu no, rozmawiamy o tym, jak młodzi artyści mają wejść na rynek, jak sobie poradzić, jeśli mają wielki talent, poradzić sobie z tym, żeby ten talent nie został zmarnowany i rzeczywiście, żeby się zrealizowali. Ale jeden ze słuchaczy pisze tak, a czy nam ktoś pomaga? Ja rozumiem, że nie jest artystą. Każdy jest kowalem swojego losu. Może odwrócić pytania. Czy ci artyści, którym się udało zrobić karierę, zarobić miliony, powinni pomagać na przykład zwyczajnie i skromnie żyjącym ludziom?
Bardzo dobre pytanie.
Czyli trochę z tych pieniędzy, które dostaną za sprzedanie dzieła, mogą oddać na przykład na jakieś fundacje. Czemu nie? To jest jakiś pomysł, ale my jeszcze wracamy do tego salonu niezależnych łódzkich młodych twórców, który jest Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Dużo mówiliśmy tutaj o możliwościach wsparcia ze strony Urzędu Miasta. Proza życia okazuje się trochę bardziej brutalna. Okazuje się jednak, że w tym roku sami artyści musieli złożyć się na katalog tej wystawy, bo niestety zabrakło pieniędzy. Posłuchajmy, Julia Niewiarowska-Kulesza.
Nie jest do końca tak, że nie znalazł się nikt, bo dwóch kolekcjonerów rzeczywiście nam pomogło finansowo. No niestety nie była to wystarczająca kwota na wydanie katalogu. No co ja mogę powiedzieć? No Urząd Miasta po prostu nie pomaga nam. Pomimo usilnych próśb, ja chodziłam, ja prosiłam, rozmawiałam z panem Wojdakiem. No, mówmy tak, bo to wiadomo, o kogo chodzi, tak? Idę, rozmawiam. Pan mówi, że oczywiście świetny pomysł, pomożemy. Później oczywiście nic z tego nie wynika. Założyłam stowarzyszenie po to, żeby móc składać wnioski. Składam wniosek, na zeszłoroczny salon złożyłam. Był naprawdę bardzo przyzwoicie punktowany. Tuż poniżej kreski byliśmy. Dwóch punktów nam zabrakło, żeby dostać dofinansowanie na katalog.
Nie dostaliście żadnych pieniędzy z Urzędu Miasta?
Nie dostaliśmy ani złotówki w zeszłym roku, ale mówię, chociaż wniosek był dobrze punktowany. Ten sam wniosek zgłaszam w tym roku i on dostaje połowę punktów. Proszę mi powiedzieć, gdzie tu jest sens. Nie wiem, już myślałam o tym, żeby udać się do pani prezydent. Wydaje mi się, że... Bo ja tutaj nie mam pretensji, tak? Pani prezydent daje nam patronat nad każdą naszą wystawą i to jest bardzo, bardzo nas to cieszy, że nas w ten sposób wspiera.
Tak ale patronat jest kwestią prestiżową.
Oczywiście, że tak. No i dlatego w tym roku musieliśmy prosić artystów, żeby sami się zrzucali na katalog. To nie było łatwe, nie ukrywam. Natomiast ja uważam, że miasto powinno nas wspierać.
A z czego według pani wynika fakt, że urzędnicy nie są skłonni promować łódzkich artystów?
Nie chciałabym generalizować, że urzędnicy nie chcą promować. Ja myślę, że to jest kwestia, z kim się po prostu rozmawiam. Uważam, że to jest z ich strony głupota po prostu, bo jeżeli my mamy tak mocne środowisko, ludzie z całej Polski do nas przyjeżdżają. Ja mówię naprawdę o najbogatszych Polakach, którzy przyjeżdżają na aukcje, żeby kupować tylko i wyłącznie dzieła łódzkich młodych twórców, bo my tylko łódzkich promujemy. I dlaczego my z tego nie korzystamy? Przecież my powinniśmy być z tego dumni.
A skąd w pani taka determinacja, żeby tych młodych twórców wspierać?
No, to jest wolontariat, no umówmy się. My jesteśmy stowarzyszeniem, przecież my nie mamy z tego korzyści majątkowych. Ponieważ pracuję też w domu aukcyjnym, no to cieszę się, jeżeli coś się sprzedaje. Tylko tyle. Ja oczywiście dalej będę próbować, będę rozmawiać, ale powiedzmy sobie szczerze, no to czuję, że odbijam się od ściany pod tym względem i czasem szkoda mi już tej energii, wolę ją poświęcić na rozmowę z kimś, kto rzeczywiście kocha sztukę i dla kogo wydatek rzędu 2-3 tysięcy nie jest tak dużym problemem i zechce zamieścić na przykład reklamę w katalogu. I na tym nam zależy, że po prostu to byli ludzie, którzy chcą inwestować w sztukę i rozumieją to.
To Julia Niewiarowska-Kulesza, prezes Stowarzyszenia Artystycznego ELART. Dużo w tym żalu, dużo w tej wypowiedzi było goryczy. Nie pomagacie? I dlaczego nie pomagacie, pani Agnieszko?
Bardzo trudno jest się odnieść do tej wypowiedzi. No ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że możliwości finansowe Urzędu Miasta są bardzo ograniczone. Tak?
Ale czy faktycznie nie było pieniędzy, żeby dać na katalog, na wystawę?
No to są ograniczenia i finansowe, i formalno-prawne. Tak? Biuro Promocji funkcjonuje na pewnych zasadach. Są określone usługi, które można zakupić i trudno mi jest w tej chwili odnieść się tak do tej sytuacji, ale...
No, a z czego wynika ta różnica w ocenie wniosków, jeżeli ten sam wniosek składany jest rok wcześniej i jest już tuż za tym progiem, a kolejny rok pokazuje, że on uzyskuje jedynie połowę punktacji?
Mogę się domyślać, że jest to kwestia jakby konkurencji, tak, czyli oceniania też innych wniosków, które są składane i pewnie jest to, wynika z tego, tak? No mogę się tylko domyślać w tym
że nie może się przebić, tak? W innych warunkach.
No, nie może się przebić, ale tutaj słuszną uwagę poza anteną dałeś, że tak jak na studiach.
No tak, liczba punktów decyduje. trzeba jakieś kryteria przyjąć. Dla urzędników jest najprościej, gdy one są właśnie punktowe, dosyć jasne. Ktoś przechodzi, to można coś liczyć, nie przechodzi, koniec.
Pytanie tylko, czy te punkty zawsze muszą decydować. Może właśnie łódzcy artyści powinni stać się promocją, marką taką promocyjną miasta.
Czy jeśli chodzi o ocenę wniosków, wiadomo, że zawsze w grę wchodzi matematyka, która niestety nie idzie w parze z duszą artystyczną, tak? I często trudno jest coś ocenić, przydzielając właśnie punkty. No niemniej jednak jakby taka forma jakby wsparcia i promocji jest zauważana przez miasto i jakby chociażby przykładem na to jest jakby strategia i podejście do działań promocyjnych miasta, tak? Że jednak przemysły kreatywne są marką Łodzi i jest to priorytet dla miasta w zakresie promocji na arenie międzynarodowej, na arenie ogólnopolskiej.
A może system grantowy nie jest najlepszy w takim razie?
Może powinno się dofinansowywać konkretne projekty po prostu.
Oczywiście
wartościowe, ale również takie, które dbają o ten, o tych lokalnych artystów.
No, pewnie tak. Jest to oczywiście kwestia do przemyślenia i myślę, że temat może być otwarty i jakby takie sugestie jak najbardziej mogą być brane pod uwagę.
Szczególnie, że z tego, co się dowiedziałam, ten tegoroczny salon od początku nie miał łatwo, bo wernisaż zbiegł się z wizytą prezydenta Bronisława Komorowskiego w Centralnym Muzeum Włókiennictwa i w ogóle zostali gdzieś na dalszy plan zniesieni. Ale, co więcej, pani Julia dodała także, że do tej pory żaden z urzędników Urzędu Miasta Łodzi, mimo patronatu prezydent Hanny Zdanowskiej, nie pojawił się na tej wystawie, ale jest szansa, możecie nadrobić zaległości, pani Agnieszko, ponieważ salon będzie również w waszej galerii prezentowany.
Tak, wiem.
Wybierzecie się, rozumiem.
Jak najbardziej, będziemy tam codziennie.
Ja bym chciała...
Może tak zastanówmy się na koniec, czy tak naprawdę może za bardzo przejmujemy się tymi artystami. To, o czym pisał między innymi nasz słuchacz na Facebooku. Każdy z nas skończył inny kierunek studiów, każdy z nas kiedyś zaczynał i wszyscy doskonale wiemy, że nie było nam łatwo. Może artysta to zawód jak każdy inny, pani profesor.
Podejmuje pewne ryzyko, tak, wybierając taką drogę, a później jak sobie radzi, to już jest jego własna inicjatywa. Ma szczęście albo nie.
Znaczy, ja jeśli mogę skomentować, sama będąc czynnie działającą artystką, to nie jest zawód, sorry. To jest misja, pasja, to jest przeznaczenie.
A z czegoś trzeba żyć.
Tak. Ja nie chcę się odnosić do historii, do moich początków, jak moja kariera przebiegała i wtedy były trochę inne czasy. Rzeczywiście ja po rok po studiach otrzymywałam stypendium z Ministerstwa Kultury wówczas, które mi przez rok pozwalały na, no nie może takie super godne, ale jednak dość bezpieczne życie. W tej chwili są takie inicjatywy, ale jeszcze, no to znaczy, przepraszam, że tak, bo mam, jeszcze chciałabym się odnieść do tych poprzednich kwestii i w ogóle...
Bardzo prosimy, mamy jeszcze dużo
tak,
czasu.
Tak, a propos Urzędu Miasta, chcę powiedzieć, że z jednej strony oczywiście zgadzam się z panią Julią, która, no rozumiem, no wkłada całe serce, pasję, założyła specjalnie stowarzyszenie, żeby stawiać na młodych i to jest fantastyczne i tego zapału i tej energii nie wolno gasić i trzeba ją podgrzewać i wspierać. Ja będąc rektorem Akademii Sztuk Pięknych, również miałam ogromne oczekiwania, ciągle mamy, że tu miasto, Bóg wie, jak nas wesprze, ale zdaję sobie sprawę, że takich przedsięwzięć, Łódź kipi od kreatywności, od energii, od pomysłów, pojawiło się tyle inicjatyw, że doskonale rozumiem, że no, dzieli się włos na czworo, żeby każdemu, no, żeby tam uszczknąć z tego tortu kawałeczek i każdemu jakiś grosz dać. No, nie da się zadowolić wszystkich. Ja mam to samo u siebie, kiedy mam pewien określony budżet i wkładam w tej chwili całą energię swoją w pozyskiwanie sponsorów, darczyńców, osób, no, partnerów, przyjaciół Akademii, żeby móc realizować bardzo bogaty program kulturalny, jaki szczególnie z okazji 70-lecia mamy w uczelni. Natomiast no hasło, no nie każdy musi być artystą, no ale jakby wyglądał świat, nasza kultura bez artystów? To ilość artystów, ich klasa, ich poziom, stosunek do artystów świadczy o kulturze społecznej generalnie, tak? O naszym rozwoju jako społeczeństwa, także demokracji. Więc Takie dywagacje, ja też skończyłem szkołę i nie mam, czy artysta mi dołoży. Sama wiem, że ci naprawdę artyści, którzy osiągnęli sukces, są rzeczywiście otwarci, uczestniczą w projektach charytatywnych i mają gest, tak? Mówimy o tych najmłodszych, o tych, którym dopiero rzeczywiście startują. Start jest potrzebny, bo oni muszą sobie ułożyć też życie prywatne, zwyczajnie
to normalnie. Przypomina mi się Winston Churchill, który podobno dostał kiedyś budżet rządu w czasie wojny oczywiście i pyta, gdzie są wydatki na kulturę. No nie ma wydatków na kulturę, bo prowadzimy wojnę. Jeżeli prowadzimy wojnę, a nie ma, to czego mamy bronić w takim razie, jeśli nie ma tej kultury? To tak na marginesie, ktoś pisze jeszcze, zarządzanie finansami miejskimi to jest szerszy temat na dłuższą dyskusję, ale jak wyczytałem, miasto nie daje też wsparcia organizacjom pozarządowym na półkolonie, bo kasa, jak sądzę, jest pusta.
Czyli jak zwykle wszystko rozbija się o pieniądze. A proszę powiedzieć, pani Natalio, czego wy oczekujecie? I od swoich dawnych wykładowców z Akademii Sztuk Pięknych, i od miasta, w którym tworzycie?
Przede wszystkim współpracy i odpowiedzi na nasze prośby. Na nasze prośby i na nasze potrzeby. Czyli przede wszystkim z mojej strony chyba chciałabym, żeby udostępnili też możliwość dojścia właśnie do takiej wiedzy, jak budować swój twórczy wizerunek z dobrym skutkiem, jak budować swój biogram, który będzie atrakcyjny z punktu widzenia mediów, z punktu widzenia potencjalnych klientów, ale także odbiorców.
Czy takie możliwości ma Urząd Miasta, Wydział Promocji, żeby takie warsztaty tworzyć na przykład?
Tak, biuro programy promocji, spotkania, przepraszam.
Biuro Promocji nie, natomiast są w urzędzie organizowane przez Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości kursy. Są szkolenia w ramach programu Młodzi w Łodzi i myślę, że to jest miejsce, w którym takie młode dusze na starcie mogą na pewno trochę wiedzy posiąść i to pewnie pomaga. Natomiast no, jako biuro promocji niestety mamy ograniczone możliwości.
Niedawno dowiedziałam się, że istnieje taka komisja złożona z pracowników urzędów marszałkowskich województwa łódzkiego i województwa mazowieckiego, które ma wspólnie stworzyć taką platformę współpracy, dzięki której powstanie taki europejski, silny makroregion. Mhm. I to obejmuje też politykę kulturalną. I tam w strategii jest między innymi wsparcie właśnie artystów i projektantów na początku drogi. Mhm. Czyli udostępnianie im przestrzeni w zrewitalizowanych obszarach, ale też instytucjonalne wsparcie właśnie na początku kariery. Więc
myślę, że tutaj nadzieja jest. Rolą też jest dużą Art Inkubator, który też powstał przy współpracy z miastem, który wydaje mi się, że jest odpowiedzią też na tego typu potrzeby, tak, na początku. Czyli no tutaj jakby miasto też dostrzega te potrzeby, ale oczywiście realizacja jest ograniczona.
207-45, nie przypominałem tego telefonu, ale się okazuje dzwoni, więc zobaczmy, czy ktoś chce skomentować to, o czym rozmawiamy. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry. Jedno takie proste pytanie, może na czasie, że tak powiem, przed dzień. Artystyczne, także proszę to przyjąć z przymrużeniem oka, to moje pytanie. O co artyści i w jaki sposób, ile razy prosili Pana Boga i z jakim skutkiem?
O talent podejrzewam. I no, tyle razy, aż do skutku. No pozdrawiam. Właśnie. Dziękuję bardzo za to ogólne pytanie, na które odpowiedzieć będzie trudno. Natomiast bardziej konkretną uwagę ma Pan Grzegorz na Facebooku, który pisze tak, a propos tego, jak się utrzymać na początku kariery. Najlepiej niech artyści pod pseudonimem sprzedają sztukę popularną, czyli przysłowiowego jelenia na rykowisku, a za zarobione pieniądze dofinansują swoje ambicje i wystawy.
Wtedy nie będą mieli czasu tworzyć, będą się kłopotami zajmować.
Kiedy mają tworzyć te dzieła sztuki, skoro najpierw muszą stworzyć dzieła sztuki użytkowej?
Ale ja myślę, że część z nich tak właśnie robi.
No, ale niestety, nie ukrywajmy, nie jest to łatwe, ponieważ ciężko przerzucić się z jelenia na rykowisku do swojej autentycznej, osobistej twórczości. Także to wcale nie jest taki...
A potem się okaże, że ktoś się realizuje w tym jeleniu, no i koniec kariery ambitnej.
To jest to życie i ta weryfikacja naturalna.
Magda Moskwa, wybitna malarka tutaj z Łodzi, o mało nie zakończyła kariery, bo nie miała z czego żyć, po prostu musiała pracować, a po pracy już po prostu nie miała weny. Kiedy miała wenę, to pracowała, później już była zmęczona, nie miała czasu tworzyć i no, straszne dramaty.
Ten wywiad, o którym tutaj Ola wspomina, też ukazał się w ostatnim numerze Kalejdoskopu, ale przyznam szczerze, że tam dużo nieścisłości jest w wypowiedziach Magdy Moskwy. Z jednej strony właśnie mówi, że chciałaby tworzyć, sztuka jest dla niej najważniejsza i nie chodzi o pieniądze, ale z drugiej strony mówi, że musi gdzieś te obrazy sprzedać, żeby przetrwać.
No, żeby przeżyć, dokładnie.
Żeby przeżyć, także cały czas to
Chociaż nie lubi tego robić, nigdy nie lubiła i nadal nie lubi sprzedawać, pozbywać się swoich prac.
To jeszcze jeden telefon, może już na koniec. Halo?
Witam serdecznie. Słucham Państwa i jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem, jeśli chodzi o to, że sztuka powinna być dofinansowana. Ja widziałem Pani Natalii taki piękny, piękną pracę kobiety z wąsem. Uważam, że jest fantastyczna i cudowna i takich ludzi powinno się wspierać. Powinno po prostu miasto w jakikolwiek sposób. Ja sam jestem artystą, na duże słowo. Jestem aktorem jeszcze z Teatru Jaracza, więc wiem, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o pieniądze, o dofinansowanie ze strony miasta, państwa. I mamy z tym delikatny problem. Natomiast bardzo, bardzo jestem za i chciałbym, żeby po prostu jak najwięcej takich młodych ludzi jak pani Natalia pojawiało się, żeby miała swoją. Pojawiały się jej pracownie, pojawiały się jej prace i to jest wszystko, no, co chciałem powiedzieć.
Bardzo dziękuję za komentarz, który jakby dokłada się do tego, że Łódź chciałaby być miastem artystów, prawda? Wspiera te pracownie kreatywne.
W końcu Łódź kreuje.
I chciałaby się chwalić swoimi artystami.
Pytanie tylko, czy, znaczy, chyba nie możemy zapomnieć również o tym, że każdy z nas może stać się mecenasem kultury, każdy z nas może wspierać artystów, nie tylko łódzkich, ale szeroko pojętych artystów, a ja myślę, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że kultura jest nam potrzebna, artyści są nam potrzebni i trzeba o nich zawsze pamiętać. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą dyskusję. Z nami w studiu była pani profesor Jolanta Rucka-Habisiak, rektor Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.
Dziękuję bardzo.
Natalia Kalisz, młoda artystka. Trzymamy kciuki za dalsze działania. Mamy nadzieję, że jeszcze dużo będziemy mogli o nich powiedzieć.
Dziękuję bardzo.
Agnieszka Pietrzak, Urząd Miasta Łodzi i współprowadząca tę audycję.
Dziękuję. I Agata Gwizdała. Bardzo dziękuję. Na koniec komentarz słuchacza, który mówi, ja też czuję się artystą w swojej branży. No i bardzo gratuluję, tak bo o to chodzi. Jeśli ktoś w pracy robi to, co kocha, to jakby nigdy nie pracował.